tym momencie powinno się rozpoczynać posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, na którym sędziowie rozpoznają wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych.
Do profesor Ireny Lipowicz trafiły liczne skargi na nieprzyznanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji telewizji TRFM w pierwszym konkursie na nadawanie cyfrowe naziemne. Rzecznik uznała, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma zbyt dużą dowolność oceny wniosków o przyznanie koncesji.
Poseł Maciej Małecki, członek Sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji, zwraca uwagę, że Krajowa Rada decyduje o rozdziale dóbr rzadkich, jakim są koncesje. Ich decyzje pociągają zyski pewnych stron lub wykluczenie innych podmiotów.
W efekcie decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pewne podmioty mogą być bardzo przywilejowane albo mogą zostać wciśnięte do jakiejś niszy, w której nie będą mogły się rozwijać. W związku z tym jest to sytuacja porównywalna do rozdysponowywania, do decydowania o tym, kto będzie wykonywał największe inwestycje w naszej ojczyźnie. Takie jak gazoport w Świnoujściu, takie jak budowa wielokilometrowych autostrad, linii kolejowych. Z jednej strony są do podniesienia duże zyski i to da przewagę konkurencyjną pewnym podmiotom.
Obowiązkiem Krajowej Rady było przed rozpoczęciem konkursu na poszczególne miejsca na multipleksach opracowanie zamkniętego katalogu wymogu i zasad, według których byłyby oceniane poszczególne podmioty. Tego mimo apeli Rada nie zrobiła, stwierdził poseł.
Bardzo źle się stało, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, nie wiem z jakich powodów, ale nie przygotowała się właściwie do rozdysponowania miejsc na multipleksie i nie oceniała poszczególnych oferentów według jasnych i przejrzystych kryteriów. To chcę podkreślić z całą mocą, że osoby, które starały się, które walczyły o telewizję TRFM na multipleksie, o interes katolików w naszej ojczyźnie, nie domagały się przywilejów, ale przede wszystkim żądały określenia jasnych i czytelnych zasad, według których mogłaby być prowadzona rywalizacja pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaniechała.
Na rozpoczynającym się czterodniowym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy dotyczącego OFE.
Projekt ma przedstawić minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że dokument trafi do Senatu już w piątek. A zakłada on między innymi, że przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też całość do ZUS-u. Z OFE do ZUS mają zostać przeniesione obligacje Skarbu Państwa. Fundusze nie będą jednak mogły inwestować w instrumenty dłużne gwarantowane przez państwo.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stwierdził, że ta zmiana nie może prowadzić do dalszego zadłużania naszego kraju i nie może być zagrożona roszczeniami odszkodowawczymi. Decyzje obywateli będą wtedy decyzjami podejmowanymi w sposób dojrzały, jeżeli zostaną w odpowiedni sposób poinformowani.
Stąd państwo, i to jest postulat, który stawiamy przez cały czas, powinno przeprowadzić bardzo szeroką akcję informacyjną. Akcję, która pozwoli na zrozumienie przez wszystkich obywateli, na czym polegają umowy zawierane z OFE. Na czym polega ta asymetria? Na czym polega ryzyko, które podejmuje każdy, kto dzisiaj jest w OFE? A później wolny wybór. Bo w żadnym razie nie chcemy pozbawiać obywateli wyboru, chcemy tylko, żeby obywatele podejmowali ten wybór z pełną świadomością.
Poseł Beata Szydło, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, podkreśla, że wątpliwości budzi tryb prac, jaki został przyjęty nad tymi zmianami.
Rząd skutki zmian, które będą wynikały ze zmiany systemu, zapisał w przyszłorocznej ustawie budżetowej. To, jak mówi poseł, pokazuje determinację rządu, która jest podyktowana tylko i wyłącznie chęcią zagarnięcia tych oszczędności, które znajdują się w systemie emerytalnym, a tym samym zmniejszenia długu.
Problemem jest budżet i stan finansów publicznych. Stąd presja czasu. W ciągu 4 dni Sejm ma podjąć decyzję o przyszłości Polaków. Uważamy, że powinna być w tej chwili wprowadzona zmiana w ustawie o finansach publicznych dotycząca progów ostrożnościowych, obniżenia progów ostrożnościowych. Zresztą w uzasadnieniu do ustawy o zmianie systemu emerytalnego, tej ustawy, która została przygotowana przez rząd, jest wspomniane, że taka zmiana jest konieczna. Jest jest dobry moment. Projekt ustawy wprowadzającej regułę stabilizującą jest w tej chwili w Senacie i rząd może w tej chwili jeszcze na etapie prac senackich takie poprawki wprowadzić. Tego będziemy się domagali. A drugi nasz warunek to wysłuchanie publiczne.
Jeden z dzienników napisał dziś, że kilku prawników znalazło sposób na zablokowanie transferu ich obligacji z OFE do ZUS-u.
Podkreślają oni, że rozwiązania są niezgodne z ustawą zasadniczą. Jednocześnie zapowiedzieli, że jeśli rząd nie wycofa się z pomysłu, złożą pozew zbiorowy, otwierając milionom Polaków możliwość zatrzymania kapitału w OFE.
Warto zauważyć, że wiele instytucji z rynku finansowego krytycznie wypowiedziało się na temat rządowego projektu.
Minister Elżbieta Bieńkowska spotkała się z przedstawicielami kolejowych związków zawodowych. Na styczeń zapowiedziano kolejne rozmowy kolejowych związków zawodowych z wicepremierem i minister infrastruktury i rozwoju regionalnego.
Kolejarze rozmawiali z minister Bieńkowską między innymi o problemach polskiej kolei, bezpieczeństwie ruchu i sytuacji w przewozach regionalnych. Omówiono także sytuację spółek grupy PKP.
Wicepremier zaproponowała, aby strona rządowa wraz ze związkami zawodowymi wypracowała analizy służące rozwiązaniu poruszanych problemów.
Spotkanie związków z wicepremier trwało około 1,5 godziny i było dość konstruktywne, a wicepremier wykazała wolę zaangażowania w poprawę sytuacji na kolei, mówi Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych.
Spotkanie było dość konstruktywne. My wskazaliśmy do pani premier na dwa bardzo poważne ogniska zapalne na kolei. Po pierwsze, to są kwestie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i zagrożeniami, które w tym obszarze występują, jak również na problemy przewozów regionalnych. Pani premier była, że tak powiem, zainteresowana zaangażowaniem rządu w rozwiązanie tych problemów. Bardzo przejęła się i zadeklarowała szybką reakcję właśnie w obszarze przyspieszenia legislacyjnych rozwiązań rzutujących na kwestie bezpieczeństwa, ale również swój udział w rozwiązaniu problemu przewozów regionalnych. Zapowiedziała swoje spotkanie z marszałkami w dniach 5-6 grudnia.
Powołano także zespół roboczy do spraw przewozów regionalnych z udziałem przedstawicieli ministerstwa, marszałków województw oraz związków zawodowych. Ma on wypracować rozwiązania dotyczące przewozów do końca grudnia, gdyż w styczniu ma dojść do kolejnego spotkania z minister Bieńkowską.
Będą brane pod uwagę wszelkie scenariusze. My wskazaliśmy również na to, żeby zważywszy, że w naszym przekonaniu przez 5 lat funkcjonowania przewozów regionalnych w strukturze właścicielskiej złożonej z marszałków się te rozwiązanie skompromitowało, żeby również wziąć pod uwagę możliwość odejścia od ustawy o usamorządowieniu i znacjonalizowania przewozów regionalnych, stworzenie wspólnej dużej spółki przewozów regionalnych ogólnokrajowych, która będzie mogła dać kompleksową ofertę dla podróży. Ten wariant również będzie brany pod uwagę, jakie będą wyniki pracy zespołów. Na tą chwilę trudno mi powiedzieć. Pozytywne jest to, że dialog społeczny pani minister zadeklarowała, bo niestety dotąd dialog społeczny na kolei praktycznie nie istniał.
Parlament Ukrainy nie przyjął rezolucji o wotum nieufności dla rządu premiera Mykoły Azarowa.
Szef rządu opuścił salę posiedzeń, żegnając się z deputowanym krótkim na razie. Opozycja podeszła do trybuny, by ją zablokować, jednak przewodniczący przerwał obrady.
I na zakończenie posłuchajmy jeszcze prognozy pogody. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym zachodzie Polski zachmurzenie na ogół duże.
Na termometrach od 1 do 5 stopni.
Wiatr słaby okresowo umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany, okresami porwisty. Na przeważającym obszarze kraju południowo-zachodni.
Ciśnienie w południe w Warszawie wyniosło 1017 hektopaskali i spada.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomość.
Dziękujemy za uwagę.